Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
A nasze leśne wędrowanie ciągle wokół sów. A to dlatego, że mieliśmy okazję uczestniczyć w Nocy Sów akurat na terenie Nadleśnictwa Włodawa, ale wczoraj Poleski Park Narodowy także zaprosił Państwa na taką wyjątkową Noc Sów. Bardzo, ale to bardzo szybko już osiągnięto limit osób, które mogły wędrować i nasłuchiwać tych sów. Ale drodzy Państwo, proszę się nie stresować, bo jeszcze chociażby w Szczebrzeszynie taka Noc Sów może nas czekać, jeżeli ktoś jest chętny, i jeszcze mnóstwo innych miejsc, do których mam nadzieję, że także trafimy z naszym radiowym mikrofonem.
Czyli moi drodzy, czy wszyscy jesteśmy gotowi? Tak jak mówiłem, ja pierwszy idę, więc się pytam, czy wszyscy są zapisani na listę? Czy ktoś jest, kto się nie zapisał?
Bogusław Wichrowski, realizator, zapisany. Magdalena Lipiec-Jaremek sprzed mikrofonu, kłaniam się Państwu i też się zapisuję na ten program jak najbardziej. A Państwo 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Nie zrażajmy się pogodą, nie zrażajmy się tym, że chlupie pod nogami. Powolutku będziemy się przemieszczać i kilka punktów takich zrobimy nasłuchowych i takich, że spróbujemy coś tutaj zawabić. Spodziewamy się tutaj puszczyka, a w naszych lasach jeszcze można spotkać sowy od największej w Europie, mającej około 180 rozpiętości skrzydeł, bo samica jest większa, to samica ma gdzieś mniej więcej około 180 cm rozpiętość skrzydeł.
Drodzy Państwo, jakaż to będzie ta największa sowa? 801 50 10 22, a także jak zawsze lasmałpka.radio.lublin.pl i 81 743 7383. No bo wiadomo, że tym razem i tę rozpiętość skrzydeł i wielkość od największej aż po tę najmniejszą.
Mamy też na naszym terenie także najmniejszą sowę, która jest wielkości szpaka. Gdzieś ktoś napisał, że jest wielkości wróbla, ale ona jest większa od wróbla, jest wielkości szpaka mniej więcej.
Więc już wiemy, tak, jak sobie mniej więcej je tutaj porównać, którą do czego, ale najważniejsze, że to przede wszystkim są sowy. Pytamy Państwa o tę największą sowę występującą w Polsce, w tym także w lasach i włodawskich, i sobiborskich, bo to takie dobre dla niej siedliska, ale również i tę najmniejszą sowę. Czy Państwo wiedzą, jakie to będą gatunki? lasmałparadio.lublin.pl. Pani Anno, dzień dobry.
Tak, dzień dobry, kłaniam się.
Kłaniamy się również.
Chciałam powiedzieć, że ja myślę, że to jest puchacz.
Tak jest. I to puchacz to będzie który? Ten najmniejszy czy największy?
Największy.
Tak jest.
Najmniejszy to jest chyba suweczka.
O, bardzo dobrze. Czyli mamy pełną odpowiedź jak najbardziej. Pan Robert także taką wiedzą się popisał. Także trzymamy kciuki, aby rzeczywiście ta wiedza nie umykała Państwu. I to dobrze, że mamy tak dużo wiedzy na temat sów, bo to fascynujące ptaki, prawda?
Chciałam powiedzieć, że ja widziałam puchacza. Ja nie jestem obserwatorem i takim, no, ambitnym, tak jak to wy to robicie w swoim gronie. Natomiast byłam kiedyś w Choryńcu i mieszkał z nami taki pan, który obserwował sowy i znalazł sowę w takim starodrzewie koło klasztoru. I ponieważ no, dla niego to było też wydarzenie duże, to zawiózł nas tam i to w ciągu dnia na drzewie siedział właśnie puchacz ogromny. Nie ruszał się w ogóle. Patrzył, może nie patrzył nawet, ale nie wystraszył. Nikt go tam nie wystraszył, tam trochę ludzi chodzi.
Świetna obserwacja.
I chciałam powiedzieć, że koło właśnie Choryńca jest miejscowość Puchacze. Także myślę, że tam jest bardzo dużo sów.
A u nas w regionie, wie pani jaka jest miejscowość? Też z Puchaczem związana. Puchaczów. No proszę, więc proszę bardzo, wiadomo, że jeżeli w tę stronę taką ornitologiczną idziemy, to także i na mapę warto spojrzeć. Bardzo dziękuję pani Anno. Proszę jeszcze tylko powiedzieć... Jeszcze tylko jedno mam pytanie, ponieważ już tak wszyscy powoli czujemy i także chociażby profesor Grzywaczewski to potwierdza, że ornitologiczna wiosna już się rozpoczęła. Czy pani tak zaobserwowała, że już coś rzeczywiście takiego przedwiosennego się zadziało w przyrodzie?
No śpiewają, zaczynają śpiewać bardzo. I dojadają na drzewa też owoców, jest dużo takich małych gruszek, jakichś starych dzikich jabłoni, to tam już niewiele tych owoców jest, natomiast jest jeszcze dużo tam ptaszków.
To prawda. Panią jako kobietę z pewnością mogę zapytać także o to wszystko, co już z ziemi być może wychodzi, czy jakieś kwiaty pani zaobserwowała?
No zawsze kwitą, ale to już dawno. O Jezu, zawsze zapominam te czcinki już, ale ja wiem, że są te kwiaty, ale nie, w tej chwili to żadne.
Nie szkodzi. Wszystko rozumiemy. Grunt, że jednak coś już tam wyszło i kolorowego, i zielonego, ale ma pani rację. Tak lekką zimą, zwłaszcza od tego nowego 2023 roku, czyli nie ten grudniowy, zimowy przełom, czy też może to był bardziej taki listopadowy przełom zimowy, to teraz całkiem sporo i dość wcześnie wszystkiego się pokazuje, jeżeli tylko mamy rozmarzniętą glebę i oczywiście do tego te promienie słońca. Pozdrawiam panią serdecznie, pani Anno. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. I jeszcze pan Robert jest razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pani Ania mnie tutaj uprzedziła, też myślałem o puchaczu i o słoneczce.
Tak jest, czyli mamy potwierdzenie z dwóch stron i to nas cieszy, no bo jak sobie potwierdzamy, no to wtedy ta wiedza jest taka bardziej ugruntowana. A panu zdarzyło się gdzieś zaobserwować właśnie te sowy w naturze?
Bardziej z puchacza, kiedyś spotkałem puchacza, ale tak chyba bardziej z programów przyrodniczych i jakiś tam może zoo, to najbardziej.
No i to też jest dobry trop. A u pana jakieś oznaki przedwiośnia?
Oczywiście. Wiosna już gęsi słychać, że już przyfruna wygona. Rolnictwo już ruszyło, także będzie wiosna. Już to widać w polu.
Będzie wiosna, a nawet już prawie, że jest. Bardzo dziękuję. Panie Robercie, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Do widzenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, a teraz usłyszymy głos Włodzimierza Czerzyka, czyli edukatora z Nadleśnictwa Włodawa, komendanta posterunku Straży Leśnej z tegoż właśnie Nadleśnictwa, zapalonego ornitologa i naszego przewodnika po tej włodawskiej nocy sów.
I tak jak puchacz poluje na wszystko, to słóweczka jest wyspecjalizowana najbardziej w polowaniu na ptaki. Jest taką sobą, która można powiedzieć też potrafi polować w dzień. A z takich sów, które zupełnie polują w dzień, no to jeszcze jest uszatka błotna, która występowała kiedyś na terenie naszego nadleśnictwa koło mostów. Nawet wielki ornitolog, nasz mistrz Marek Keller opisywał ją lęgową. A tutaj w lesie nasze leśne sowy możemy spotkać puszczyka, możemy spotkać sowę uszatą, czyli uszatkę. Włochatki niestety nie mamy. I jeżeli byśmy na przykład o świcie usłyszeli odgłos słóweczki, to niekoniecznie jest słóweczka, może sójka też naśladować. Czyli sójki się już nauczyły u nas też tych odgłosów słóweczek. I oczywiście chciałem nadmienić, nieśmiało, że na terenie Polski, w Nadleśnictwie Sobibór i Włodawa występują puszczyki mszarne, które są jedynie lęgowe tutaj w lasach Polesia, tych obu nadleśnictw. Żebyście Państwo wiedzieli, że sowy obrały sobie tutaj te jako siedzibę właśnie nasze nadleśnictwa wschodnie. Gdzie indziej w Polsce ich praktycznie nie spotkamy. I dosłuchujmy tutaj, zobaczymy, co tu za sowy będą się odzywały. Będziemy szli, czego Państwo niestety nie zobaczycie nocą, takim terenem mozaika drzewostanów. Troszeczkę będziemy przechodzić i koło drzewostanów dębowych tutaj. Później będą sosnowe w różnej klasie wieku i te trochę starsze i uprawy. Także będzie biotop bardzo różnorodny, czyli w tym miejscu, gdzie sowy mogą bytować gnieżdżąc się i w tym miejscu, gdzie żerują. Także mamy szansę na usłyszenie.
Mamy szansę i udało się rzeczywiście usłyszeć te wyjątkowe odgłosy, ale były to odgłosy szczególne przyrodniczo.
I pamiętajcie Państwo, te odgłosy sów to nic innego jak odgłosy, najczęściej są terytorialne.
Co takiego kryje się pod tym hasłem odgłosy terytorialne SUF? Akurat tutaj w naszym przypadku lasmaupa.radiolublin.pl. Proszę nam wytłumaczyć po co, na co i dlaczego. I dlaczego właśnie tutaj to odzywanie się SUF i to, że słyszeliśmy ich głosy, miało związek z tymi odgłosami terytorialnymi, czyli po prostu z terytorium. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. To jest pytanie skierowane od leśnika do państwa, do naszych radiosłuchaczy i możemy tutaj powiedzieć sobie, że to mogą być słuchacze i młodsi, i starsi i rzeczywiście w czasie tego nocnego spaceru z odgłosami SUF to dzieci wiodły prym. To one zadawały mnóstwo pytań leśnikom, to one zainteresowane były niesamowicie, nie tylko samymi sowami, ale generalnie po prostu ornitologią.
No super, nie, naprawdę,
a bardzo.
Pan
rybołowa? Kiedyś?
Kogo?
Rybołowa.
Tak, widziałem.
Widział pan
ostatni weekend stycznia. Zawsze trzeba w otopie na Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków i tam na Lubelszczyźnie. W tym roku chyba było 3 leczenia. Jedno było moje, Białe Podlaskie, Adaś, ale Adaś Lipiński to nasz uczeń. On zaczynał u nas ptakoleczenia, także jest dobrze.
A był pan na Górze Pirata? Jest tam przy Morzu Bałtyckim.
Nie, nie byłem.
Jest bardzo dobry do obserwowania ptaków.
Ja nie byłem niestety, a wiem, że nad Morzem Bałtyckim tam cała akcja przelotu jest z wybrzeża. To jest piękne miejsce dla ornitologów, ale niestety dla mnie ta ziemia jest tutaj święta i ja tutaj obserwuję.
No proszę, a jednak ci najmłodsi chyba ciągnąc rodziców za rękę, albo odwrotnie, to rodzice ciągną te dziewczynki akurat za rękę po to, żeby gdzieś tam wyruszyć w Polskę, nawet nad Bałtyk i obserwować na różnego rodzaju ptakoliczeniach, także i takie szczególne przeloty ptaków. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Nie wiem, czy te wszystkie leśne dzieci zainteresowane leśną przyrodą już się obudzi, ale jeśli tak, to też oczywiście mogą odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
I pamiętajcie państwo, te odgłosy SUF to nic innego jak odgłosy, najczęściej są terytorialne.
Czemu służą takie odgłosy terytorialne? lasmaupa.radio.lublin.pl.
Leśne wędrowanie.
Mówimy o tym, że odgłosy przyrody, zwłaszcza śpiew ptaków, jest taki relaksujący, odprężający nas, odstresowujący, ale ten dźwięk, ten odgłos, no tak przyprawia nas odrobinę o jakieś ciarki na ciele, ale to dobrze, bo tak z rana to nas po prostu pobudza do działania i do rozmów chociażby o właśnie takich odgłosach terytorialnych. Dzień dobry pani Marianno.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Ja również codziennie dostrzegam te odgłosy przyrody. Zazwyczaj, właśnie nawet wczoraj w lesie, to słuchałam dzięciołów, które grają na różnorodnych perkusjach. Są to rynny, konary drzew, anteny telewizyjne. Głośno ćwierkają wróble, tokują sierpówki, gruchają gołębie, głośno śpiewają sikory. No i właśnie z lasu o zmroku dobiegają odgłosy właśnie sów. No i cóż to ciekawego, właśnie te terytorialne głosy, to więc widocznie te sowy, które żyją na danym terytorium i one te odgłosy wydają, bo to są właśnie ptaki naszej awiofauny, bardzo, bardzo ciekawe. Ja na przykład mnie zaciekawiły jej sposób życia, bo są to prawdopodobnie małżeństwa dozgonne i one doskonale znoszą kilkudniowy głód, wtedy kiedy jest deszczowa pogoda, to one mogą sobie właśnie przesiedzieć tam w swoich kryjówkach. Natomiast kiedy pogoda jest już odpowiednia, one wyruszają na łowy, na chomiki, żeby złowić, czy złowić jakiegoś tam właśnie innego gryzonia. A nie wiem, to nie jestem taką znawcą, taką znawczynią właśnie słów, ale czytałam, że sowa drobnej zdobyczy urywa głowę i połyka ją. Następnie połyka resztę ciała. Głodna, która jednej nocy może zjeść nawet kilkanaście mysz, jest najedzona, upolowaną myszkę zanosi do kryjówki, na później
a gdy upoluje chomika lub szczura, rozrywa skórę, wydziobuje mięso kawałeczkami, żołądek i jelita prawie zawsze wyrzuca, na samym końcu połyka również skórę. A jej dla zdrowia potrzebne jest również skóry i włosy. Jeżeli już się nasyciła, a na zdobyczy pozostało dużo mięsa, tak zamyka starannie wydziobany otwór, przykrywając go skórą.
Ten czyli pani Marianno rzeczywiście umie odpowiednio sprawić to, co upolowała, prawda? Tak, tak jak tak. Wytrawny myśliwy.
Pani redaktor, wczoraj widziałam, spacerowałyśmy z moją przyjaciółką, wracając od psów na moje wędrówki i moje spostrzeżenia, jeszcze widziałyśmy moją przyjaciółką trzy przemieszczające się między drzewami łosie oraz siedem saren, rudel, pasący się sarny na oziminie. A moje ptaki za oknem, jest ich dużo, nawet teraz właśnie przylatują szczygły, kolorowe, przepiękne, które również wyjadają. Tutaj widzę, że i słoneczniki, różne nasiona oleiste, natomiast właśnie już nalot czyży. Bardzo mało puchliwe są czyży, jest ich bardzo dużo. Widzę ich na wierzchołkach brzus, a jednocześnie tutaj w karmnikach mam jeszcze dużo tych pysk nasienno-tłuszczowych. Również dzięcioły na płatach słoniny przylatują. Wiewiórka odwiedza karmniki, także jeszcze towarzystwo ptasie jest tutaj dokarmiane i widocznie jeszcze jest im potrzeba tego jedzenia, więc je dokarmiam. Jak również i te nasze wolno żyjące zwierzątka czteronożne, czyli koty.
Bardzo dziękujemy jak zawsze za tę pani wrażliwość i za historie obserwacyjne, ale to naprawdę podziwiam, muszą się panie wyjątkowo cicho i spokojnie przemieszczać po tym lesie, skoro aż tak wiele dzikich zwierząt udaje się podpatrzeć. Wszystkiego dobrego dla pani, pani Marianno, i oczywiście koleżanki wypraw leśnych.
Do usłyszenia,
a my powracamy do naszych odgłosów terytorialnych sowy. Dlaczego tak odzywają się niemalże jak dzwonek u drzwi, kiedy ktoś przekracza bądź wkracza po prostu na ich terytorium?
My, żeby nasze terytorium okazać sąsiadom, że to jest nasze, to budujemy ogrodzenia, montujemy kamery i tak dalej. Sowy mają o wiele prostszą metodę. One się po prostu odzywają, mówiąc, że tu jest zamieszkałe terytorium i takich odgłosów będziemy dzisiaj oczekiwać. Jeżeli usłyszymy jeszcze jakieś inne nawoływania pomiędzy osobnikami, samcem, samicą, no to tym lepiej dla nas. Myślę, że to nam się uda, aczkolwiek tego obiecać nie mogę.
Na szczęście udało się także zarejestrować, więc wszystko jest tak jak trzeba. A terytorium to rzecz podstawowa.
Im większy drapieżnik, tym większe terytorium. Generalna zasada taka. Najmniejsze to masóweczka. Puszczyki czy uszatki to mają takie średniej wielkości, a puchacz to ma duże, jako duży drapieżnik. Z tym, że też każda sowa musi być w odpowiednim biotopie, bo na przykład pójczka to może być i w środowisku wiejskim, nawet na osiedlach może występować w miastach. Pomykówka, takie środowisko troszeczkę wiejskie, ale i musi, może też i w takich małych miasteczkach, niedużych, jakieś wieże kościelne, a tam się najczęściej gnieździ, ze środowiskiem rolniczym bardziej związana jest, a ze środowiskiem leśnym, no to puchacz, puszczyk mszarny, puszczyk uralski, chociaż ten puszczyk to i też w parkach i ogrodach może gdzieś być, jakichś większych takich, też w mieście, jak ma odpowiedni biotop. No suweczka, włochatka to typowe gatunki, są leśne, powiedzmy. Uszatka też w laskach śródpolnych może być, tam, ale musi być drzewostan sosnowy, takie drągowiny sosnowe. I generalnie chciałbym, żebyście państwo zapamiętali, że sowy nie budują gniazd jako takich, tylko zajmują te, co gnieżdżą się w dziuplach, suweczka czy włochatka, no to zajmują dziuple, specjalnie go tam niby ściełają, nie wiadomo czym. Puchacz często zasiedla takie platformy, które są dla nich specjalnie dedykowane, ale też potrafi zajmować gniazda bociana czarnego, a z kolei uszatka gnieździ się w gniazdach po myszołowie, a ja sam obserwowałem kiedyś kilka lat lęgi uszatki na gnieździe gołębia grzywacza, czyli kilka gałęzi na krzyż, powiedzmy, ten gołąb wcale nie buduje takiego fajnego gniazda, ona tam trochę gałęzi doniosła i lęgi wyprowadzała przez kilka ładnych lat. para była tych uszatek, dopóki jeden z partnerów nie zginął, to tam one się gnieździły co roku, bo można było zaobserwować. I jeszcze powiem Państwu, że oprócz, zdaje się, że włochatki i słupeczki, pozostałe sowy wysiadują lęgi asynchronicznie. Czyli po prostu znosi pierwsze jajko, zaczyna wysiadywać, później za dwa dni kolejne jest i efektem tego są młode, które jak się wyklują, każde jest różnej wielkości. Najstarsze jest największe, najmłodsze jest małe i to jest konkurencja duża pokarmowa. Jeżeli jest dużo pokarmu, oboje rodzice upolują dużo tego wszystkiego pokarmu, przyniosą w czas, no to wszystkie pisklęta przeżywają, a jeżeli nie, no to to najmłodsze ginie. A u słóweczki i włochatki te samice czekają do zniesienia ostatniego jajka, zdaje się, i tam się lęgną synchronicznie, czyli wszystkie naraz i są identycznej wielkości. To taka drobna ciekawostka jest. Możemy iść dalej, moi drodzy.
I tak krok za krokiem podążamy oczywiście za naszym przewodnikiem ornitologicznym. Muszę Państwu powiedzieć, że to niesamowita wyprawa, kiedy czuje się także taką jedność tej grupy, która zjawiła się akurat w tym miejscu po to, żeby nasłuchiwać tych sów. Czyli wszyscy przyszli tam, gdzie są zainteresowani i tam, gdzie rzeczywiście chcą się czegoś dowiedzieć, tak jak my od Pana Andrzeja. Dzień dobry.
Dzień dobry, Pani redaktor. Pięknie witam i słuchaczy. No cóż, muszę wszystkim króciutkie usprawiedliwienie na skutek niebytu dłuższego. Dostałem od zaprzyjaźnionej pani doktor polecenie krótkie na piśmie, leżeć. No, trochę mnie to oburzyło. Dlaczego? Bo leżeć, jak się daje komendę, to się daje kość w nagrodę chociaż. A ja bez kości, tylko piguły jakieś tam papki, syropki, inne rzeczy.
Żeby to chociaż jeszcze słodkie było.
No, panie Dach, to co najgorsze, słodkich nie wolno, bo...
Aha.
Zresztą nie będę mówił, czego nie wolno, bo nie, audycja by się nie skończyła. Nie.
No, dobrze, że wolno nam o przyrodzie porozmawiać. Oj, słychać, że jeszcze coś gdzieś tam przeszkadza w tym gardle. Może jeszcze trzeba wrócić i leżeć, tak? No nie jest to za dobre.
Ale w każdym razie chłop żywe mu nie przepuści.
O tak.
No więc ja tylko króciutko, bo to z wojskowością się wiąże, jeżeli chodzi o tą terytorialne historię ptactwa. To się wywodzi jeszcze przecież z czasu wojny wietnamskiej, gdzie marynarze amerykańscy wystawiali makietki wszelkiego typu. Z zapleców tych makietek oddawali pojedyncze strzały, przebiegając dalej następna makieta strzały, następna strzały. Co to miało znaczyć? Jest nas tak dużo, że aż nas dużo i bójcie się. To są takie po prostu zagrywki techniczno-taktyczne wojskowego punktu widzenia. A tutaj ptactwo ma, powiedzmy sobie, taką możliwość, że na przykład taka sikorka bogatka, która oprócz tego, że jest piękna, no ale waży niewiele, może niewiele, natomiast potrafi oblecieć dosłownie duży obszar, który chce zająć jako terytorium i na tym obszarze w różnych miejscach, no powiedzmy sobie, powtarzać swoje trele i rozpierywać się. Tu jestem, tu jestem, tu jestem. Czyli oznaczenie terytorium. To jest moje. I to za pomocą właśnie śpiewu. Także tak to wygląda tego naszego ptasiego bractwa.
Pełna zgoda, jak najbardziej. O tym, jakie chwyty terytorialnego oznakowania właśnie tego terenu, na którym żyją, stosują inne dzikie zwierzęta, będziemy mówić przy okazji, bo to temat fascynujący, tak jak Państwo słyszą, a pewnie człowiek to podpatrzył i do tej wojskowości też, tak jak Pan Andrzej nam tutaj wskazuje, po prostu przeniósł. Zdrowia, Panie Andrzeju, i w jeszcze lepszej kondycji czekamy na Pana w kolejnych
pięknie,
programach.
Pięknie, Panie Dewo, pozdrawiam serdecznie i ogłaszam, niebyt za zakończony, nie wytrzymam dłużej. Pozdrawiam.
Koniecznie, drodzy Państwo. A ja chciałam Państwa podpytać, skoro mówimy o danym terytorium, o miejscu, gdzie dobrze by było wyprowadzić właśnie lęgi, ale też gdzie dobrze by było skryć się przed różnymi warunkami atmosferycznymi, to podczas tego spaceru, pomimo że to był nocny spacer, a trwał od 18 aż do późnych godzin, prawie do 21, to muszę Państwu powiedzieć, że pomimo, że tak ciemnawo było jakoś tak w lesie, to udało się wypatrzyć jakieś takie drewniane skrzyneczki. Czy wiedzą Państwo, jaką nazwę noszą zawieszane przez leśników drewniane skrzyneczki gdzieś na drzewach? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Dzień dobry, panie Kazimierzu, a jak tam w Bełżycach? Czy już wiosna, czy przedwiośnie?
Dzień dobry, witam serdecznie. No już kwiatuszki się wychyliły. Te pierwsze to pierwiostki, prawda? Takie białe.
Tak, przebiśniegi.
No nie wiem, czy to przebiśniegi, czy pierwiostki. Jestem po prostu tak jak ten ostatni przedmów, to trochę po chorobie, także to udało mi się na to pytanie wiedzieć, bo to jest bardzo proste, które było ostatnie.
O tym, tak jest. Pytaliśmy o taki drewniany domek, jak to dzieci określały. A cóż to za taki drewniany domek tutaj na tym i na tym kolejnym drzewie? Takież to były pytania. I pan wie, co to za domek?
To znaczy człowiek buduje, pomaga ptakom, buduje domki dla różnych ptaków, nawet dla tych nocnych, jak one się nazywają.
Także dla nietoperzy, tak? O tym pan myśli?
Dla nietoperzy, tak.
Ale troszeczkę inaczej, nawet powiedziałabym, że zupełnie inaczej wygląda właśnie taki domek. Natomiast podajmy nazwę. O czym my tutaj mówimy tak naprawdę, krążąc dookoła?
No, popularnie mówi się na to karmnik dla ptaków.
Tak, to karmnik dla ptaków, to my wiemy, ale tutaj nie chodzi nam o karmnik dla ptaków, prawda? Chodzi nam...
Budka lęgowa dla ptaków.
Tak jest, budka czy też skrzynka lęgowa.
Skrzynka lęgowa, o właśnie.
Tak, oczywiście, że tak.
Ptaszki sobie to zajmują.
Chociaż słuchacze się zastanawiają, pan Mateusz i pani Anna, czy to przypadkiem nie są jakieś skrzyneczki z feromonami na korniki, inne szkodniki? Nie, bo tamte są plastikowe. Natomiast te skrzynki są po prostu drewniane i to są budki lęgowe dość wysoko zawieszane, czyli na wysokości tego wlotu ptaków. A jeżeli pan zna takie budki i skrzynki lęgowe, to z pewnością pan wie, że one różnią się na przykład tym otworem wlotowym, prawda? Wie pan dlaczego?
Ten otwór wlotowy jest dla małego ptaszka, dajemy mały otworek i wtedy niech mu się tam po prostu nie wchodzi.
Tak jest, czyli nie wdrapuje się jakiś drapieżnik po to, żeby siać spustoszenie, tak, wśród tych młodych i generalnie jakieś zagrożenie stwarzać. Tak jest, oczywiście, że tak, natomiast...
Kiedyś właśnie wieszałem takie budki, nawet kilka tam koło domu. I szpaki bardzo agresywnie, jak nie mogły wejść, to aż tłukły tę budkę, chociaż ona była już zajęta. Jakiś ptaszek był taki mały, czarny taki i on uciekał, ale później wrócił i tam miał...
No proszę, one chciały sobie poszerzyć otwór i się dostać za wszelką cenę.
No właśnie, chciały wejść koniecznie tam.
No i jak to dobrze od razu zawiesić taką budkę i proszę bardzo, czy też skrzyneczkę lęgową i można takie niesamowite obserwacje poczynić. Zdrowia w takim razie, panie Kazimierzu, wszystkiego dobrego, żeby jednak te wszystkie choroby już odeszły.
Tak myślę,
absolutnie.
Że to wiosną będzie tylko lepiej.
Otóż to, oby tak właśnie było jak najbardziej.
No.
Pełna zgoda. W takim razie przyjrzyjmy się temu wszystkiemu, co obserwowaliśmy właśnie także, jeśli chodzi o nasze wędrówki w lasach włodawskich.
To się nazywa skrzynka lęgowa, budka lęgowa dla ptaków. My jako leśnicy wywieszamy sporo tych budek lęgowych dla ptaków, bo jest to taki element ochrony lasów naturalny, że zapewniamy lęgowiska. Ale wpadliśmy przed laty jako leśnicy na pomysł genialny i uderzający swoją prostotą. Zostawiamy wszystkie drzewa dziuplaste, które nie zagrażają bezpieczeństwu. I te wszystkie drzewa dziuplaste są zazwyczaj zajęte przez ptaki dziuplaki, a do takich ptaków dziuplaków należą nasze sowy, czyli na przykład puszczyk, należy Włochatka, należy Słóweczka. To są takie ciekawostki mówiące o tym, że też i dla słów wywieszamy skrzynki lęgowe, ale ja już teraz przestanę mówić, słuchajcie tego puszczyka z tyłu, co się odzywa.